Psalm 42, wersety od 8 do 15. Jedna otchłań woła do drugiej. Gdy z hukiem spadają Twe wody, przewalają się nade mną potężne zwały wody i fale, ale Pan okazywał mi za dnia swoją dobroć. A nocą był przy mnie w swojej pieśni, którą zanosiłem do Boga, Pana mego życia. Wołam do Boga mej opoki. Dlaczegoś zapomniał o mnie? Czemu napełnia mnie smutek? Dlaczego mnie wróg uciska? Kości mi łamią wrogowie, bluźnią mi moi oprawcy i szydzą mnie codziennie. Pytają, a gdzież jest Twój Pan Bóg? Dlaczego więc smucisz się, duszo moja, i czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu, Jemu będę dziękować, bo jest Zbawicielem i Panem. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić razem z Wami o Bogu, który jest naszym Zbawicielem, który jest naszym wsparciem, który jest cały czas blisko. Amen. Zainspirował mnie ostatnio pewien obraz. Mianowicie byłem w górach i kiedy jeździłem po tych górskich drogach, zobaczyłem bardzo wielu rowerzystów, kolarzy. Obserwowałem ich bardzo bacznie i podziwiałem ich za to, że mają tyle siły, żeby wjeżdżać po tak strome góry. Ale obraz, który mnie zainspirował do dzisiejszej usługi, wyglądał następująco. Pod pewną dosyć stromą górę jechała para na dwóch osobnych rowerach. Kobieta z przodu, mężczyzna z tyłu. I ta kobieta na twarzy miała takie bardzo duże zmęczenie. A ten, domniemywam, mąż, partner z tyłu wyciągnął swoją rękę, trzymał na jej plecach i pomagał jej wjechać pod tą górę. Sam oprócz tego musiał wkładać wielki wysiłek, żeby się na tą górę dostać. Ale przejechałem i tak zadumałem się na chwilę i pomyślałem, czy to nie jest trochę tak, jak z chrześcijaństwem? Czy to nie jest tak, że często trafiamy na trudne okoliczności życia, gdzie musimy wkładać dużo siły, żeby jechać pod górę, ale jest ktoś z tyłu, który trzyma swoją rękę na pulsie. Czy doświadczyłeś kiedyś tego? Bóg w trudnych okolicznościach nie jest gdzieś daleko, ale jest obok. Trzyma swoją wielką rękę na twoich plecach i pomaga ci wjechać do góry. I Bóg w swojej potężnej, niezmierzonej miłości każdego dnia gotowy jest, aby wspierać ciebie, aby błogosławić ciebie, aby pomagać ci w twoich problemach i dylematach. Jest zainteresowany jak i nikt inny twoim losem. Amen. Dlaczego więc smucisz się, duszo moja? I czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu. Jeszcze Mu będę dziękować, bo jest Zbawicielem i Panem moim. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Jezus mówi takie słowa. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. To jest coś niesamowitego. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, jeżeli macie takie pragnienie. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli tylko widzicie, że wasze siły już się skończyły, przyjdźcie do mnie. Wy, którzy uginacie się pod ciężarem. Wy, którzy macie tak wielkie problemy, których nie potraficie sami rozwiązać. Których nie możecie sprostać, dlatego że ja jestem odpowiedzią. Amen? Ja jestem odpowiedzią. Jednak odnoszę wrażenie, że patrząc na ten fragment, nie pomijamy kontekst, w jakim Jezus to wypowiada. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów wcześniej, od 25, gdzie jest napisane tak. Tego czasu Jezus rzekł, uwielbiam Cię, Ojcze, Władco nieba i ziemi, i żeż zakrył to wszystko przed mądrymi i uczonymi, a całkiem maluczkim. Tak, Ojcze, tak sobie upodobałeś. Wszystko zostało mi oddane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Podobnie jak nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz Ten, któremu On chce to objawić. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca. A wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje lekkie. Wiecie co? Zastanawia mnie to, że w tym fragmencie kryje się coś więcej niż tylko ulga dla mnie i dla ciebie. I Jezus nie obiecuje gruszek na wierzbie, nie pisze palcem po wodzie, nie opowiada, jaki On to jest niesamowity i niezwykły, ale co z tobą będzie, to nie wiem. Tylko zwróćmy uwagę na to, że Jezus mówi, wszystko zostało mi dane od Ojca. Do mnie należy wszelka władza, to ja jestem Panem i to jest powód, dla którego przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Dlatego, że ja nie obiecuję czegoś, czego nie mogę spełnić. Ja nie jestem gołosłowny, ale mi została dana wszelka władza. Podkreślę jeszcze raz. Ten, któremu została wszelka moc dana na niebie i na ziemi, wzywa dzisiaj ciebie i mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeżeli tylko chcesz, jeżeli pragnieniem, nie pragnieniem twojego sąsiada, brata, matki, żony, ale twoim pragnieniem. Jeżeli ty chcesz, przyjdź do mnie, a sprawię ci ukojenie. Chciałbym mówić o dwóch myślach na podstawie tego fragmentu. Pierwsza z nich brzmi, Jezus nie oferuje szybkiego rozwiązania problemów. To nie jest automat, w którym możesz szybko załatwić sprawę. Podchodzisz, wybierasz rodzaj problemu, podkategorie, specyfikacje, rozwiązanie gotowe, wrzucasz monetę, odchodzisz zadowolony. Czy o to chodziło Jezusowi? Przyjdźcie do mnie wszyscy, ja mam gotowe rozwiązania na wasze problemy. Rozwiążę twój problem i będziesz mógł iść dalej swoją drogą. Czy o to chodzi w tym fragmencie? Fajnie jest powiedzieć, tak, Jezus pokrzepi mnie, posili mnie. Także gdy mam problem, pójdę w jego kierunku, posilę się, a później... Wiecie, ja odnoszę wrażenie, że przede wszystkim w tym fragmencie to, co jest istotne i to, co jest najważniejsze, to Jezus chce przekazać właśnie nam poprzez to, że On zachęca ciebie i mnie, zaprasza ciebie i mnie do niesamowitej relacji z Nim. Do niesamowitej wspólnoty z Nim. Do wielkiej bliskości z Nim. I tu tak bardzo nie chodzi o to, jakie problemy przeżywasz w swoim życiu. Ale tu chodzi o tego, który chce być blisko ciebie. Amen. Jezus zaprasza ciebie do współpracy, do naśladowania Go, do uczniostwa. To nie jest automat. I nie patrzmy na to w taki sposób. Mam problem, okej. Okay. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie ci, którzy macie problem. No to idę. Natomiast Bóg zaprasza ciebie i mnie do wspólnoty. Nie do szybkiego załatwiania problemu. Nie do rozwiązania sytuacji, na które nie widzisz wyjścia. Oglądałem ostatnio taki program o Tokio i zaskoczyła mnie jedna rzecz. Znaczy zaskoczyło mnie całe mnóstwo rzeczy, ale o tej jednej chciałbym powiedzieć. Mianowicie w pewnym hotelu kobieta, która oprowadzała po tym hotelu, opowiada, że w tym hotelu są inteligentne toalety. I tam jak się wejdzie do tej toalety, to dosłownie nic nie trzeba robić. Wszystko zrobi za ciebie. Nie będę wchodził w szczegóły oczywiście, ale i spłucze się woda, i zagra melodia, i jeszcze wiele innych opcji jest w tej toalecie. Można powiedzieć taki pełen full service, pełna wygoda. I Pan płaci, Pan wymaga. Przychodzi, zadowolony wychodzi. I odnoszę wrażenie, że często tak wyglądać może właśnie chrześcijaństwo. Ja mam pewien problem, ja nie widzę rozwiązania, a przeczytałem w Biblii, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy macie problemy. To czemu miałbym nie skorzystać? Lubimy pewnego rodzaju wygodne chrześcijaństwo, ja nie oskarżam nikogo z was, ale odnoszę wrażenie, że tak właśnie jest, że lubimy czuć pewną wygodę. Ale czy właśnie w taki sposób, i to miał Jezus na myśli, przyjdźcie do mnie, ja rozwiążę wasze problemy, rozwiążę wasze dylematy, a dalej, kto wie, co będzie dalej. Wierzę w to głęboko, że Jezus Chrystus w tym fragmencie przede wszystkim zaprasza ciebie i mnie do głębokiej relacji z Bogiem, do głębokiej relacji z Nim. Jeżeli ktoś się z tym zgadza, powiedzcie amen. Wierzę, że Jezus Chrystus w tym fragmencie zaprasza ciebie i mnie do takiego biegu, do tej jazdy pod górę, w tych trudnych warunkach, gdzie trzeba mocno się wysilać, gdzie trzeba mocno się trudzić, gdzie trzeba nieźle się napocić. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 23 wersecie jest napisane tak, a potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze krzyż swój na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Kto chce iść za mną? A ja być może inaczej myślałem. Wydawało mi się, że to trochę inaczej z tym chrześcijaństwem. To wielka szkoda. Ponieważ wierzę w to głęboko, że Jezus Chrystus nie jest zainteresowany tego rodzaju relacją. To nie jest automat. Automat do rozwiązywania problemów. W Japonii są do wszystkiego automaty. Nawet do ciepłych posiłków. Można podejść, wcisnąć odpowiedni guzik, rzucić monetę i nawet ciepłe frytki wyskoczą. Albo gulasz. Natomiast Bóg zaprasza ciebie i mnie do współpracy. Do wspólnego dzieła. Nie do tego, żebyśmy wygodnie siedzieli w naszych fotelach, ale do tego, żebyśmy wyruszyli w drogę, w góry, gdzie trzeba wielokrotnie nieźle się napocić. Czyli tu trzeba będzie pracować. Czyli tu trzeba będzie ponosić pewien wysiłek. Tak. Nikt nie obiecuje życia usłanego różami. A nawet jeśli, to pamiętajmy, że róże mają również kolce. I wiecie co? Czasy raju skończyły się już jakiś czas temu. Natomiast życie każdego dnia nie przynosi nam zawsze słodkich cukierków. Fundamentalne pytanie, jakie musisz sobie zadać, to, co ja z tym zrobię. Co ja zrobię z tym zaproszeniem Jezusa. Wiecie, czas będzie płynąć bez względu na to, jakie decyzje podejmiemy. Jeżeli dzisiaj podejmiesz głupią decyzję, czas przeminie. Jeżeli postąpisz niewłaściwie, czas też przeminie. I jutro nie będziesz mógł stwierdzić, postąpiłem nie tak, cofnę czas. Jak to śpiewał Mateo, musisz komuś służyć. Może to być diabeł, albo może być Bóg. Zawsze jednak musisz komuś służyć. Co ty na to? Co ty na to? A być może myślałeś sobie, no tak, dla mnie chrześcijaństwo to są wizyty w kościele kilka razy w tygodniu. Dla mnie chrześcijaństwo to jest fakt, że nie używam pewnych brzydkich wyrazów. Dla mnie chrześcijaństwo to jest ograniczenie napojów gazowanych tylko do tych, na których jest napisane Coca-Cola. Dla mnie chrześcijaństwo to tylko ten moment, kiedy 3 razy dziennie się uklęknę, pomodlę, czy być może otworzę Biblię. Moi drodzy, chrześcijaństwo to nie jest żaden full service. Przyjdź, usiądź, rozwiążemy twój problem i będzie dobrze. Jezus wyraźnie mówi, jeżeli chcesz, to zapraszam, ale będzie to życie na moich zasadach i na moich warunkach. Amen. I wielokrotnie może być tak, że będzie całkiem inaczej niż my myślimy. I wielokrotnie może być tak, że nie będzie nam po drodze z tym, co Bóg do nas mówi. Teraz bardzo modne zrobiło się jeżdżenie na urlop all inclusive. To jest bardzo fajne, dlatego że możemy jechać na urlop w jakieś fajne miejsce. Cały czas dla nas gotują. 3 razy dziennie są świetne posiłki. Oprócz tego przez cały dzień są serwowane różne przekąski. Są serwowane różne napoje. I człowiek może tak zapomnieć o wszystkim. Tylko że Kościół to nie jest urlop all inclusive. I świetnie jest pojechać na ten taki urlop. I świetnie jest odpocząć i mieć wygody, luksusy. W takim kościele chciałbym być. Otóż niestety Kościół polega na pracy, podążaniu za Chrystusem, łamaniu własnego ja. To niewdzięczna praca, ponieważ kiedy zrobisz coś dobrze, to najczęściej nikt nie przyjdzie i nie poklepie cię po ramieniu, tylko jeszcze pójdzie do drugiej osoby i cię obgada. Pomyśli o tobie niewłaściwie. Co mógł pomyśleć Jezus, w końcu odczuwał tak jak my, kiedy chodził po ziemi? I po tych wszystkich dobrodziejstwach, uzdrowieniach, po tym, gdy wyciągał rękę do ludzi, gdy ich zrujnowane życie nagle stawało z kolan, co mógł pomyśleć, kiedy tłum skandował: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Coś tu chyba jest nie tak. 2 Koryntian, 11 rozdział. Wersety od 18 do 26. Skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzy mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy was ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi. Bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, to mówię to w przystępie głupoty: ja jestem śmiały. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja także. Potomkami Abrahama są, ja także. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymywałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasceńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Ależ historia. Teraz jakbym wam zrobił ankietę anonimową, nie musielibyście podnosić rąk. Puściłbym ją do was. Kto chce taką historię przeżyć w swoim życiu? Kto chce mieć takie CV? Kto by tak chciał? Znalazłby ktoś się taki? Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby się straszyć nawzajem. Jednak chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo to nie jest życie na zasadzie tego, że przyjdę do Boga i On rozwiąże wszystkie moje problemy. I odejdę szczęśliwy. To nie jest full service. W kościele się pomodlą, pośpiewają, poklepią po ramieniu i lepiej się poczuję na duchu. Przeczytam wam pewne świadectwo, które mocno mnie poruszyło. Demonstranci pojawili się w dużej liczbie, nieśli karabiny i inne narzędzia zbrodni, okaleczali i zabijali chrześcijan, niszcząc ich mienia i kościoły. Gdy splądrowali dom sąsiadów, ruszyli w stronę ich domu. Ojciec Nanpaka wybiegł na zewnątrz, a Nanpak razem ze swoją matką, siostrą i bratem zaczęli uciekać w przeciwnym kierunku. Pobiegliśmy do domu sąsiada, ale przepędzono nas stamtąd, opowiada Nanpak. Demonstranci otworzyli do nas ogień. Jedna z kul zraniła moją matkę w policzek, ale mimo bólu mogła biec dalej. Matka Nanpaka postanowiła schronić się z dziećmi w buszu. Demonstranci świętowali wprowadzenie islamskiego prawa szariatu w swoim stanie i z tej okazji wylegli na ulicę, by zabijać chrześcijan. W buszu natknęliśmy się na mężczyznę z naładowanym karabinem. Nie mogliśmy już nic zrobić, moja mama powiedziała do niego, jeżeli nas ścigasz, by nas zabić, to my już nie damy rady uciekać. Połóżmy się na ziemi, a ty nas zabij. Mężczyzna kazał nam położyć się na ziemi i to zrobiliśmy. Potem strzelał do nas po kolei, zabił moją matkę, brata i siostrę. Mnie postrzelił w plecy, ale nie umarłem. Leżałem tam w ogromnym bólu, aż ten człowiek odszedł. Nanpak pobiegł do czyjegoś domu, szukając schronienia, ale został przepędzony. Potem wrócił do buszu, gdzie spędził noc. Następnego ranka postanowił wrócić do rodzinnego domu, mając nadzieję, że być może spotka tatę. Wprawdzie jego ojciec też wrócił do domu w poszukiwaniu rodziny, jednak demonstranci wytropili go i zabili. Nanpakowi ponownie udało się uciec z rąk bezwzględnych oprawców. Po twarzy Nanpaka spływają łzy, gdy wspomina wydarzenia z 2002 roku, które pochłonęły jego rodziców, brata i siostrę, pozostawiając go samego na tym okrutnym świecie. Miał wtedy zaledwie 7 lat. Jedyną pociechą jest dla niego Słowo Boże. Nanpak ukończył szkołę podstawową i średnią w Stevens Children Home z bardzo dobrymi wynikami. Następnie otrzymał stypendium od David Oyedo Foundation, które pozwala mu studiować mikrobiologię Landmark w stanie Kwara. Módlmy się, aby Pan potężnie się nim posługiwał jako świadek swojego odkupienia, miłości, mocy i przebaczenia. Wiecie, poruszyło mnie to świadectwo, bo kiedy zaczynałem je czytać, pomyślałem sobie, jeżeli to jest świadectwo, to musi się dobrze skończyć. Przecież to są dzieci Boże. Oni przyszli do Chrystusa na Jego zawołanie, bo On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. I wiecie, ja tak odnoszę wrażenie, że my mamy naprawdę idealne warunki. Naprawdę mamy bardzo lekko pod górę. Jednak czy o to tutaj chodzi? Czy Chrystus w momencie, kiedy wystosował swoje zaproszenie do mnie i do ciebie, chciał powiedzieć, będzie ci zawsze dobrze i lekko? Wiecie, ja wierzę w to głęboko, że Jezus Chrystus pragnie być Panem twojego życia. Nie tylko między 10 a 12 w niedzielę, czy w środę między 18 a 19. Jaka jest wola Boża dla ciebie? Co więcej, jakie jest powołanie nad twoim życiem? Czy rozpoznałeś już je? Dążysz do niego? To są oczywiste pytania. Jednak musisz wiedzieć bardzo istotną rzecz. Bóg, który wymaga, również wynagradza. Bóg, który posyła, również wyposaża. Bóg, który ma inny plan niż twój, niż mój, doskonale zna przyszłość. Bóg, który nie odpowiada, być może kształtuje twój charakter. Bóg, który wydaje się, że nie widzi, patrzy głęboko w twoje serce. I w końcu Bóg, który zdaje się być gdzieś daleko, odległy, jest na wyciągnięcie ręki i cały czas pragnie pchać cię do przodu, kiedy już nie dajesz rady. I wierzę w to, że mówi każdego dnia do ciebie, zapraszam ciebie. Być może nie będzie łatwo. Być może nie zawsze będzie tylko z górki, ale i pod górkę. Ale mam dla ciebie życie, które warto przeżyć. Druga myśl. co by nie było tak mrocznie i ponuro, chciałbym wam również powiedzieć, że Bóg jest Bogiem radości. I chociaż nie zawsze rozumiemy, jak funkcjonuje, jak działa, jak czyni, to chcę ci powiedzieć, zawsze ma dobre myśli o tobie. Zawsze ma dobre myśli o tobie. Wielu mówi, kiedyś, jak już się posunę w latach, wtedy zainteresuję się Bogiem. Inni mówią, za kilka lat, jak już odchowam dzieci, jak już zdobędę pewien status społeczny, jak już nagromadzę odpowiednie środki, wtedy pomyślę, czy warto iść za Bogiem. Nie rozumiem tego zupełnie, dlatego że Bóg nie tylko zapewnia nam życie wieczne, nie tylko zapewnia nam zbawienie, ale pragnie zapewnić tobie i mi niesamowite życie tutaj na ziemi. Amen? Naprawdę Bóg jest żywo zainteresowany tym, abyś to życie przeżył zgodnie z Nim, zgodnie z Jego wolą. I to wcale nie musi być nudne życie. On pragnie, abyś w tym życiu odczuwał radość, abyś odczuwał pokój, aby odczuwać Boże błogosławieństwo każdego dnia. Taki jest nasz Bóg. Wiecie, że samych obietnic w Biblii jest przeszło 30 tysięcy. Wiecie, innymi słowy to oznacza, że Bóg wobec grzesznego człowieka, którego odkupił świętą krwią, umierając na krzyżu, wyznaje mu i zobowiązuje się do wysłuchania jego modlitw i do dopełnienia swoich obietnic. Taki jest nasz Bóg. Pytanie, jakie musisz sobie zadać. Kim jestem? Kim ja jestem? Z bardzo prostego powodu. Te wszystkie obietnice nie zostały dane wszystkim. Kim jestem? Czy należę do tych ludzi, do których kierowane są te obietnice? 2 Piotra, 1 rozdział, wersety 3-4. Czytamy tam takie słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. 2 Koryntian, 1 rozdział, wersety od 19-20. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Jozuego 23:14. Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Nie zawiodło z nich żadne słowo. Przyjdźcie do mnie wszyscy. To nie jest zaproszenie do spełnienia prośby. To nie jest możliwość na rozwiązanie swoich problemów. Ale to jest zaproszenie do niesamowitej przygody z Bogiem, który ma wiele miłości do nas. I ja doskonale zdaję sprawę, że zdarzają się takie chwile, kiedy myślimy, że Bóg o mnie zapomniał. Że wjeżdżamy pod tą górę i z tyłu nie czuję żadnego wsparcia. Nie czuję, że to zmierza w dobrym kierunku. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale przeczytamy taką historię. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. Jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie, ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat twój. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Do tego miejsca. Zadaję sobie pytanie, jak wiele razy było w moim życiu podobnie. Widzę, że coś nie idzie właściwie po mojej myśli. Coś nie funkcjonuje. I w swojej modlitwie mówię, Boże, gdybyś tu był. Gdybyś tu był, gdybyś odpowiedział na moją modlitwę. A być może Bóg doskonale zna rzeczywistość, w jakiej się znajdujesz. Bóg doskonale zna twoją sytuację, twój problem. Doskonale widzi, przez co przechodzisz i z czym się zmagasz. I ma doskonałe rozwiązanie dla twojego problemu, nie w twoim czasie, tylko w swoim. A wraz z coraz bliższą relacją z Jezusem, wiecie, co się pojawia? Zaufanie. To jest klucz w takich momentach, ponieważ wielokrotnie możemy odnieść wrażenie, że Bóg o mnie zapomniał. Że Bóg się ode mnie odwrócił. Że Bóg chyba wysłał swoją odpowiedź, ale pomylił adres i nie dotarła ona do mnie. Tak jednak nie jest. On ma doskonały plan. I nawet jeśli zwleka, to ma to sens. Amen? Jeszcze jedna historia. Księga Hioba, 1 rozdział, wersety od 14. Przybył posłaniec do Hioba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzody i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili 3 chówce. Napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na 4 węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Umówmy się, kto jak kto, ale Job miał całe mnóstwo powodów, żeby narzekać. Job miał całe mnóstwo powodów, żeby powiedzieć, Panie, gdybyś tu był. Dlaczego? Dlaczego? W końcu odpowiedziałem na twoje wyzwanie. Podążam za tobą. Żyję bogobojnie. Pozwoliłem ci, abyś wszedł do mojego życia i zmienił je całkowicie. Chcę podążać za tobą. Obiecałeś, że mogę zdjąć swój trud na Ciebie. Wiecie, każdy z nas przeżywa chwilę zwątpienia, zawahania. Każdy z nas przeżywa chwilę, w którym wydaje się, że Bóg o nas zapomniał. I być może od dłuższego czasu modlisz się i mówisz: Panie, gdybyś tu był. Gdybyś tu był obok mnie. Zapewniam Cię o jednym. Bóg doskonale widzi i ma doskonały plan. Perfekcyjnie zaplanował Twoje życie. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie odpowiada, ale wiem, że ma swój właściwy czas. Amen. Wracam do pytania. Kim jestem? Kim jestem? Czy zdecydowałeś i zdecydowałaś się podążać za Nim, odpowiedzieć na to zaproszenie Jezusa Chrystusa? Czy wybrałeś drogę, w której On pragnie być tuż za Tobą, wyciągnąć swoją rękę i pchać Cię pod górę? A jeżeli tak, to chcę Ci powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, że z pewnością się nie zawiedziesz. Z całą pewnością się nie zawiedziesz. Księga Izajasza, 54 rozdział, 10 werset. A choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Psalm 31, werset od 20 do 21. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza Twego przed przewrotnością ludzi. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. Psalm 37. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu Twoją drogę, zaufaj Mu. On wszystko dobrze uczyni. Psalm 71. Ty śliczne i ciężkie utrapienia na nas włożył. Ty znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Rozmnożysz dostojność naszą i znowu nas pocieszysz. Filipian 4 rozdział. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. To jest Słowo Boże. Kim jestem? Kim jestem? I w końcu Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie mam pojęcia, co przeżywasz w swoim życiu. Nie mam prawa ani podstaw do tego, aby w jakiś sposób ciebie osądzać, czy w jakikolwiek sposób oceniać to, co właśnie w sobie. Być może masz tak olbrzymi ciężar i niesiesz go od tak dawna, że nie potrafisz sobie z tym kompletnie poradzić. Jednak jestem przekonany, że Bóg ma moc zdjąć wszelki ciężar z ciebie. Wiecie, być może patrzymy na Boga przez pryzmat tego, jakie trudności przeżywamy i myślimy, jaki Bóg jest często srogi dla mnie. Jaki Bóg jest często niesprawiedliwy wobec mnie. Jednak chcę ci powiedzieć, że to nie jest prawda o Bogu. Taki nie jest nasz Bóg. Wręcz przeciwnie. Nasz Bóg każdego dnia żywo jest zainteresowany relacją z Tobą. Żywo jest zainteresowany relacją bardzo bliską z Tobą. Kim jestem? Kim jestem? Bóg pragnie od ciebie tylko jednego. Wiecie czego? Wszystkiego. Ale w zamian też daje wszystko. Wiecie, co jest największym wyzwaniem w dzisiejszych czasach? Przeczytam wam jeszcze jedno świadectwo. Podczas śniadania pewien pastor wraz ze swoją żoną i 6 małych dzieci właśnie odczytali Psalm 23. Znamy go dobrze. Nagle do mieszkania wpadła służba bezpieczeństwa, żeby przeprowadzić rewizję i aresztować duchownego. Czy nie masz nic do powiedzenia? Funkcjonariusze zapytali pastora. Czy nie odczuwasz smutku ani żalu? Jesteście odpowiedzią na naszą dzisiejszą modlitwę. Pastor starannie dobierał słowa. Właśnie przeczytaliśmy Psalm 23, w którym jest napisane, że Bóg zastawia dla nas stół na oczach naszych wrogów. Mieliśmy już stół, ale nie mieliśmy jeszcze wrogów. Wtedy wy przyszliście. Jeżeli mielibyście ochotę na cokolwiek, co leży na stole, proszę, częstujcie się. Zostaliście przysłani przez Boga. Jak możesz wygadywać takie głupstwa? Zabierzemy cię stąd do więzienia i tam umrzesz. Już nigdy nie zobaczysz swoich dzieci. O tym również dzisiaj czytaliśmy. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Z całkowitym spokojem odparł pastor. Wszyscy boją się śmierci, krzyknął funkcjonariusz. Wiem, bo widziałem to na ich twarzach. Pastor odpowiada, cień psa nie może nikogo ugryźć. Podobnie cień śmierci nie może nikogo zabić. Możecie nas pozbawić życia albo wsadzić do więzienia, ale nic złego nie może nam się przytrafić. Jesteśmy w Chrystusie i jeśli umrzemy, to On nas zabierze do swojego świata. Największym wyzwaniem XXI wieku dla każdego człowieka, wierzącego i niewierzącego. Wiecie, co jest? Pokój w sercu. Pokój w sercu. Możesz mieć wszystko. Możesz być bogaty. Możesz mieć świetny samochód, duży dom. Możesz osiągnąć w życiu wszystko. Bez pokoju w sercu nigdy nie znajdziesz swojego miejsca. Księga Izajasza, 26 rozdział, 3 werset. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Kim jesteś? Kim jesteś? Wierzę w to głęboko, że Jezus Chrystus, te słowa, które wypowiedział wiele lat temu, przyjdźcie do mnie wszyscy, kieruje dzisiaj do mnie i do ciebie ponownie. Przyjdźcie do mnie wszyscy i uczcie się ode mnie. Zapraszam was do współpracy, do niełatwego dzieła, do dzieła, w którym wielokrotnie będzie nam pod górkę, w którym być może nie będzie luksusów, w którym być może nikt nie poklepie po ramieniu, w którym być może nie doświadczymy zrozumienia, ale ja będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym się modlić o dwie sprawy. Pierwsza z nich to jeżeli pytając siebie, kim jestem, nie znajdujesz odpowiedzi. Nie znajdujesz jakby właściwej odpowiedzi na to, kim faktycznie jestem, to chcę ci powiedzieć, Jezus pragnie dać ci właściwą osobowość, tożsamość. Odpowiedz na Jego zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Pomodlimy się najpierw o to. Drogi Ojcze, tak dziękuję ci za to, że w swojej wielkiej miłości i łasce dzisiaj dałeś nam nowy dzień. I dziękuję ci, że to jest kolejny akt Twojej łaski wobec nas, że możemy się obudzić, że możemy oddychać, że możemy chodzić, że możemy mówić do siebie nawzajem. Ale największym przywilejem jest dzisiaj to, że jesteś pośród nas obecny i posyłasz swoje słowo. I wierzę, że dzisiaj mówisz do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, nie z automatu, nie żeby rozwiązać swoje problemy, ale przyjdźcie do mnie wszyscy, aby wasze życie zostało przemienione, aby wasze życie nabrało innych kształtów, aby nasze życie nabrało nowych kolorów, abyśmy zaczęli funkcjonować według tego, co ty chcesz, Panie. Dlatego modlę się w imieniu Chrystusa o każdą osobę na tym miejscu, która jeszcze się waha, która nie umie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem? Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Jakie jest moje powołanie? w imieniu Jezusa. Tak proszę Cię, żeby każde serce wołało do Ciebie, Panie, jako do Boga i Pana, jako do Tego, który ma moc, jako do Tego, który jest żywo zainteresowany nami. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci za to, Boże. Druga rzecz, o jaką chciałbym się modlić, to to, aby Bóg tchnął w Ciebie nadzieję. Tak jak powiedziałem, nie wiem, co przeżywasz. Nie wiem, jak beznadziejna jest Twoja sytuacja, ale jestem przekonany, że wielu z nas właśnie znajduje się w trudach i ma podgórkę. Chcę Wam powiedzieć, jest z tyłu ktoś, kto cały czas ma swoją dłoń i pomaga Wam wjechać pod tą górkę. Jeżeli masz potrzebę, możesz podnieść swoją rękę. Nie musisz mówić, co to jest, ale Bóg zna Twoją sytuację. Jeżeli zmagasz się z czymś w swoim życiu, Bóg doskonale widzi te dłonie. Halleluja. Halleluja. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Ci za to, że Ty jesteś odpowiedzią. I choć czasami ta odpowiedź nie przychodzi w czasie, w którym byśmy chcieli, to ja wierzę, że ona przychodzi w doskonałym czasie. I Panie, choć tak często wydaje nam się, że zapomniałeś o nas, że pominąłeś nas, że swoją odpowiedź wysłałeś całkiem gdzie indziej, to ja wierzę w to głęboko, że Ty masz swój doskonały czas, kiedy odpowiadasz. Bo Ty, Panie, nie jesteś tym, który chce się na nas pastwić. Ty nie jesteś tym, który chce nas tylko karać, ale ja wierzę w to, że Ty jesteś tu, aby odpowiadać na nasze potrzeby, bo Ty jesteś zainteresowany tym, abyśmy mogli mieć dobre życie, aby nas błogosławić, bo masz dobre myśli o nas, myśli o pokoju, a nie o niedoli, bo chcesz zgotować nam dobrą przyszłość. Dlatego modlę się, Panie, o każdą osobę, która podniosła swoją rękę. I tak proszę Cię, Panie, abyś Ty odpowiadał do jej serca. Abyś Ty pokazywał jej swój doskonały czas, swój doskonały plan. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nick Wójcic powiedział kiedyś tak. Wierzę w to głęboko. Jeżeli Bóg nie zsyła cudu do Twojego życia, to tylko dlatego, że pragnie, abyś Ty był cudem dla czyjegoś zbawienia. Amen.